Chwała Panu Jezusowi. To jest takie wspaniałe, że Bóg zostawił nam swoje słowo. To jest coś takiego namacalnego, fizycznego, Boże Słowo. Słowo Boga, albo też Słowo Boże, czy Pismo Święte, zawierające Słowo Boże, spisane na kartkach papieru. Coś, co możemy wziąć, co możemy czytać, co możemy rozważać, czym możemy się karmić, bo to jest pokarm duchowy. To jest coś takiego szczególnego. Pismo Święte, Boże Słowo. Słowa Boga zawarte w tej książce. Ludzkie słowa ulatują, przestają istnieć. W zasadzie to, co ja mówię, już nie istnieje, można powiedzieć. Ktoś tak kiedyś powiedział, że te słowa gdzieś tam uchodzą, one nigdy nie giną, gdzieś w przestrzeń, jako dźwięk. Jakkolwiek byśmy do tego podeszli, jednakże Boże Słowo trwa na wieki, nigdy nie przeminie. To są święte słowa. Pismo Święte. Coś, co nie przemija. I całe Boże Słowo mówi nam o jednej osobie, o Jezusie Chrystusie. Całe Pismo Święte. Nie tylko Nowy Testament. Stary Testament też. W 5 rozdziale Ewangelii Jana czytamy, Pan Jezus powiedział, badacie Pisma, bo sądzicie, że w nich jest zawarte życie wieczne. A one składają świadectwo o mnie. A mówił to o Starym Testamencie, o pismach Starego Testamentu. Badacie te pisma, bo sądzicie, że w nich jest zawarte życie wieczne, a one właśnie składają o mnie świadectwo. Pan Jezus kiedyś spotkał dwóch uczniów, którzy szli do Emaus i pamiętamy, że wykładał im, począwszy od prawa, poprzez proroków, psalmy, to wszystko, co o nim było napisane. Więc całe Boże Słowo mówi o Jezusie Chrystusie, o tym, co On uczynił dla nas, o tym zbawieniu, które dokonało się na krzyżu Golgoty, o tym, jaki plan ma dla nas, jaką przyszłość ma dla nas. Wszystko to w Bożym Słowie jest zawarte i to Słowo możemy wziąć do ręki, możemy czytać, możemy rozważać, możemy więcej zrozumieć, bo my tutaj żyjemy właśnie w tym celu, aby coraz bardziej poznawać, aby coraz bardziej doznawać właściwie tego, co Pan Jezus uczynił. Aby coraz bardziej rozumieć łaskę, jaką zostaliśmy obdarzeni. I dzisiejsza moja usługa też będzie polegała na tym, aby przybliżyć znowuż bardziej jeszcze to wszystko, co Pan Jezus dla nas uczynił, kim On jest, co uczynił i co mamy w Nim. Słowo Boże zawiera wiele różnych ilustracji, wiele symboli, typów, przenośni, jakichś tam alegorii, tak, proroctw. To wszystko, tak jak mówi Boże Słowo w drugim liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, wszystkie obietnice, wszystkie te proroctwa, te symbole znalazły swoje tak w Jezusie Chrystusie. Tak jest napisane. I moi drodzy, właśnie te wszystkie jakby obrazy, które są zawarte również i w Starym Testamencie, bo Stary Testament jest takim cieniem rzeczy przyszłej, a ta rzeczywistość jest w Jezusie Chrystusie. Te obrazy mówią nam o tym Bożym dziele. I chciałbym dzisiaj przeczytać taki fragment, który zapisany jest w 4 Księdze Mojżeszowej, w Księdze Liczb, 4 Księga Mojżeszowa, 35. Przeczytam taki dłuższy fragment. 4 Księga Mojżeszowa, 35 rozdział, od 9 wiersza do końca tego rozdziału. Tak mówił dalej Pan do Mojżesza. Powiedz Izraelitom, co następuje. Gdy wejdziecie przez Jordan do ziemi Kanaan, wybierzecie sobie miasta, które służyć wam będą za miasta ucieczki. Tam będzie mógł się schować zabójca, który zabił drugiego nieumyślnie. Miasta te będą dla was schronieniem przed mścicielem krwi, by zabójca nie poniósł śmierci, aż stanie przed sądem społeczności. Co do miast, które macie ustanowić, to powinniście mieć 6 miast ucieczki. 3 miasta za Jordanem i 3 w ziemi Kanaan będą służyć za miasta ucieczki. Owych 6 miast winno służyć za schronienie zarówno Izraelitom, jak i przybyszom osiadłym wśród was. Tam może uciekać każdy, kto zabił drugiego nieumyślnie. Jeżeli kogoś jednak tak pobił przedmiotem żelaznym, iż tamten umarł, jest zabójcą, a jako taki musi zostać zabity. Gdy ktoś uderzył kamieniem, którym można zabić, i ten uderzony umarł, jest zabójcą i jako taki musi zostać zabity. Gdyby ktoś jakimś przedmiotem drewnianym tak pobił, iż ów człowiek umarł, a można było tym narzędziem śmierć zadać, jest zabójcą i jako taki musi umrzeć. Zabójcę winien zabić mściciel krwi. Gdziekolwiek go spotka, może go zabić. Gdyby ktoś drugiemu zadał cios z nienawiści albo rzucił się na niego w zbrodniczym zamiarze, tak iż tamten umarł, albo gdyby w złości zadał ręką cios śmiertelny, wtedy ten, który uderzył, musi być zabity. Jest bowiem zabójcą i mściciel krwi może go zabić, kiedy go spotka. Gdy mu jednak zadał cios nie z nienawiści, albo gdy rzucił na niego jakimkolwiek przedmiotem, ale nie w zamiarze zabicia, lub też nie widząc spuścił na niego kamień, który może zabić, tak iż tamten rzeczywiście umarł, chociaż nie był mu nieprzyjazny i nie chciał mu nic złego uczynić, wtedy według powyższych zasad społeczność rozstrzygnie pomiędzy zabójcą a mścicielem krwi. Społeczność zabezpieczy go przed zemstą mściciela krwi i przyjmie go z powrotem do miasta ucieczki, gdzie się schronił, i będzie tam przebywał aż do śmierci arcykapłana, który jest namaszczony olejem świętym. Gdy jednak zabójca opuści obręb miasta ucieczki, do którego się schronił, i gdy go mściciel krwi spotka poza obrębem miasta ucieczki, wtedy mściciel krwi nie ponosi winy, gdy zgładzi zabójcę. Do śmierci bowiem arcykapłana winien zabójca przebywać w swoim mieście ucieczki, natomiast po śmierci arcykapłana może wrócić do swojej dziedzicznej posiadłości. Te nakazy powinny być dla was prawem po wszystkie pokolenia i na wszystkich miejscach waszego pobytu. Jeżeli ktoś popełni zabójstwo, skazuje się go na śmierć na podstawie zeznań świadków, jednak zeznanie jednego świadka nie wystarczy do wydania wyroku śmierci. Nie możecie przyjmować żadnego okupu za życie zabójcy, który winien jest śmierci. Musi zostać zabity. Nie możecie również od tego, który się schronił do miasta ucieczki, przyjmować żadnego okupu w tym celu, by mógł wrócić przed śmiercią arcykapłana i zamieszkać w swojej ojcowiźnie. Nie będziecie bezcześcili kraju, w którym mieszkacie. Krew bezcześci ziemię i nie ma innego zadośćuczynienia za krew przelaną, jak tylko krew tego, który ją przelał. Nie plamcie przeto ziemi, w której mieszkacie, pośrodku której jest również moje mieszkanie. Ja bowiem, Pan, mieszkam wśród Izraelitów. Taki długi fragment dzisiaj przeczytałem Bożego Słowa. I moi drodzy, ten fragment, który przed chwilą przeczytałem, mówi o czymś wspaniałym. Mówi o Bożej miłości, o Bożym miłosierdziu, o Bożej łasce. Stare przymierze, Stary Testament głosił oko za oko, ząb za ząb, życie za życie. Karą dla zabójcy miała być śmierć. A oto tu taki wyjątek. I ten wyjątek mówi nam o wielkiej, wspaniałej dobroci Bożej. Bo w tym przejawia się Boża łaska. W tym fragmencie możemy zobaczyć Bożą łaskę. Bóg dał taką możliwość, aby człowiek, który zabił, jak to się dzisiaj mówi, był sprawcą nieumyślnego spowodowania śmierci, mógł schronić się w takim miejscu, jak to właśnie miasto ucieczki. Bo przecież zdarzają się takie sytuacje, że ktoś kogoś niechcący zabije. Gdzieś tam może coś, zresztą w księgach mojżeszowych są też przykłady tego w innych miejscach, które mówią o miastach ucieczki, że komuś może na przykład siekiera wypaść z ręki. Albo tak jak tutaj czytałem, że jakiś kamień może gdzieś tam upaść i może zabić człowieka. I gdyby twardo i tak konkretnie, stanowczo trzymać się Bożego prawa, to taki człowiek musiałby zginąć, musiałby ponieść śmierć, ponieważ śmierć za śmierć, oko za oko, ząb za ząb. Ale oto tu jest pokazana Boża łaska. I Bóg zawsze był tym samym, zawsze. I w Starym Testamencie był Bogiem łaskawym i dzisiaj jest Bogiem łaskawym. On się nie zmienia, On jest ciągle ten sam. I moi drodzy, Bóg postanowił, tak, aby w tej ziemi obiecanej, do której Izrael przeszedł przez Jordan, aby było tam sześć miast ucieczki. Trzy miały być z jednej strony Jordanu, trzy z drugiej strony Jordanu. I tych sześć miast ucieczki miało być takim schronieniem dla ludzi, którzy spowodowali właśnie taką nieumyślną śmierć. Oni mogli się tam schronić. I był taki warunek, że będąc tam, musieli tam przebywać aż do śmierci arcykapłana. Kiedy arcykapłan umarł, wtedy ten człowiek mógł opuścić to miejsce ucieczki i nic mu nie zagrażało. I ten mściciel krwi nie mógł mu już nic zrobić. Ale gdyby sam z własnej woli opuścił to miasto przed śmiercią arcykapłana, mógł być zabity przez tego mściciela krwi bezkarnie. Tym mścicielem krwi był najczęściej taki najbliższy krewny tego poszkodowanego, tego zmarłego człowieka. I to było takie pierwotne prawo zemsty. W tamtych czasach tak po prostu było. To było sprawą honoru, aby się zemścić. Dlatego to nie było tylko prawo, które dotyczyło Izraela. Tak po prostu w tamtym czasie takie były zwyczaje, że tak powiem. A więc ten mściciel krwi, który miał za zadanie zemścić się za śmierć tego swojego krewnego, mógł ścigać tego człowieka, począwszy od tego zdarzenia, po całym kraju, gdziekolwiek on się przemieszczał, ale nie mógł go tknąć, kiedy on wszedł do tego miasta schronienia, do tego miasta ucieczki. I Boże Słowo mówi w 5 rozdziale i w 19 wierszu, w 19 rozdziale, 5 Księga Mojżeszowa, 19 rozdział, tak, 3 wiersz bodajże, tam jest napisane, że te drogi do tych miast ucieczki musiały być utrzymywane w bardzo dobrym stanie. One musiały być w bardzo dobrym stanie utrzymywane. I jest taki zapis pewnego rabina, który opisywał właśnie stan tych dróg. A więc te drogi musiały być utrzymywane, tak jak już powiedziałem, w dobrym stanie, a więc wszelkiego rodzaju jakieś nierówności, pagórki były likwidowane, były wykonywane, robione mosty nad rzekami. Taka droga ucieczki do tego miasta schronienia musiała mieć przynajmniej 32 łokcie szerokości. Takie są właśnie zapiski odnośnie miasta ucieczki, odnośnie tych dróg, które tam prowadziły. 32 łokcie, nie wiem ile łokieć, no to jest ta odległość prawdopodobnie, więc 50 centymetrów, no to łatwo policzyć. Niech to będzie 30 łokci, 30 razy 50, to jest 15 metrów szerokości? Taka szeroka droga. I to w idealnym stanie miała być utrzymywana. Tam, gdzie były jakieś zakręty, było to oznakowane. Były drogowskazy z napisem schronienie i strzałką. Przed samym miastem schronienia było dwóch studentów uczniów, rabinów, którzy mieli za zadanie podnosić na duchu tego człowieka, który uciekał do tego miasta schronienia, a jednocześnie negocjować z tym mścicielem krwi, który deptał mu po piętach. A więc widzicie, jak Bóg jest łaskawy, jaki Bóg jest dobry. On nie chciał, żeby ktoś został niewinnie skazany, niewinnie zabity przez mściciela krwi, chociaż ten mściciel krwi miał do tego prawo. I moi drodzy, ta historia, ten fragment oczywiście, on coś do nas mówi. Ten fragment nam coś pokazuje. Jeżeli odniesiemy to do naszego życia duchowego, to możemy zadać takie pytanie, w takim razie, co jest tym miastem ucieczki dla nas? Co jest tym miastem ucieczki? Albo kto jest tym miastem ucieczki? I Biblia daje nam bardzo wyraźną odpowiedź. Na przykład w Psalmie 91. Wszyscy znamy, myślę, ten psalm. To jest piękny psalm. I jest napisane tak. Kto przebywa pod osłoną Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego spoczywa, mówi do Pana, ucieczko moja i twierdzo, mój Boże, któremu ufam. Mówi do Pana, ucieczko moja i twierdzo. Miasto ucieczki, twierdza, otoczona murem. Miasto otoczone murem. Miasto ucieczki, ucieczko moja, twierdzo moja. Tam mogę się schronić, tam mogę uciec. Tam będę osłonięty, ochroniony przed mścicielem krwi. Moi drodzy, no ale ta symbolika idzie jednak dalej. Musi to być miasto. Bóg jest w sposób symboliczny też tą twierdzą. Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba, śpiewamy. A więc miasto. Ta symbolika musi zawierać w sobie miasto. Jest takie miasto, które mówi nam o tym, że to miasto jest tym miastem schronienia. Jest tym miastem ucieczki. W objawieniu świętego Jana w 20. rozdziale, w 21 rozdziale. Czytamy tak. To jest zapisane w 9 wierszu. 21 rozdział od 9 wiersza. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, co trzymają siedem czasz napełnionych siedmioma plagami ostatecznymi. I tak odezwał się do mnie. Chodź, ukażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi miasto święte Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga. Chodź, ukażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. I ukazał mi miasto święte Jeruzalem. Więc to miasto święte Jeruzalem, przyozdobione w te klejnoty, te bramy, przyozdobione w te wszystkie perły i drogocenne kamienie, to jest obraz oblubienicy baranka. To jest obraz małżonki baranka. I Słowo Boże mówi, że w tym Nowym Jeruzalem nie ma świątyni, dlatego że to Bóg jest świątynią, to my jesteśmy świątynią. Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział, mówi coś takiego. Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Nowe Jeruzalem, w którym mieszka Bóg. Bóg z nami. Immanuel. A więc co jest tym miejscem schronienia? Co jest tym miastem ucieczki? Kościół. Oblubienica Pana. Kościół jest tym schronieniem w dzisiejszym czasie. Dla każdego, kto przyjdzie do Jezusa. Dla każdego, kto przyjdzie i zechce się schronić. Poza Kościołem, poza miastem ucieczki, jak czytamy w objawieniu świętego Jana, na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje. Moi drodzy, w taki duchowy sposób możemy to odnieść w taki oto sposób. My, jako ci zabójcy, jako ci grzesznicy, byliśmy tymi uciekinierami, którzy uciekali przed zemstą mściciela krwi. Bo każdy z nas, każdy człowiek, który nie powierzył swojego życia Jezusowi, nie każdy z nas, myśmy powierzyli swoje życie Jezusowi. Chyba że jest tu ktoś, kto jeszcze tego nie zrobił. Dzisiaj będzie taka możliwość, abyś pojednał się z Bogiem. Ale każdy człowiek jest takim uciekinierem, który ucieka przed mścicielem krwi. Słowo Boże mówi, że wszyscy ludzie są pozbawieni chwały Bożej. Są grzesznikami, są zabójcami i cudzołożnikami. Pewien faryzeusz myślał sobie, że jest taki doskonały i taki dobry i swoją grzeszność tylko utożsamiał z tym, co robi. Ale Pan Jezus w kazaniu na górze pięknie tą sprawę naświetlił. I On powiedział, że każdy, kto pożądliwie spojrzy na kobietę, już dopuścił się z nią cudzołóstwa. że każdy, kto gniewa się na swego brata, jest zabójcą. A więc jesteśmy zabójcami i cudzołożnikami. Jedyne wyjście to jest uciec do tego miasta schronienia. A mściciel krwi, po hebrajsku goel, ten mściciel krwi, on chce zabić takiego człowieka. Na mocy, można powiedzieć, prawa. On przychodzi i mówi, tak to możemy zobrazować, on dopuścił, popełnił przestępstwo. Jest cudzołożnikiem, jest zabójcą, winien jest śmierci. Moi drodzy, ale możemy się schronić. Możemy się schronić. Chwała Bogu, ci, którzy to uczynili, że schroniliśmy się w tym mieście ucieczki. W tym Bogu jest nasze schronienie. W Bogu jest nasze zabezpieczenie. A Bóg mieszka w Kościele, w chwałach swojego ludu. Bóg mieszka, my jesteśmy świątynią Boga. A więc Bóg jest w Kościele i to jest to miejsce schronienia. To jest to miasto ucieczki. I dopóki jesteśmy w tym miejscu schronienia, w tym mieście ucieczki, jesteśmy bezpieczni. Słowo Boże mówi, że dopóki arcykapłan żyje, jesteśmy bezpieczni. A kiedy ten arcykapłan umrze, jesteśmy wolni. Możemy wrócić. Kiedy ten człowiek, który był w tym mieście ucieczki, kiedy arcykapłan umarł, to on mógł wrócić do swego miejsca zamieszkania. I tak odnosząc to do naszego życia, to moglibyśmy powiedzieć, że Pan Jezus, a Słowo Boże mówi w liście do Hebrajczyków, że On nie umiera, że On jest arcykapłanem na wieki. On nie umiera, a więc w Nim jesteśmy ciągle bezpieczni. W Nim jesteśmy ciągle bezpieczni, pod warunkiem, że jesteśmy w tym mieście schronienia. Nie było możliwości takiej, aby to miasto opuścić i przeżyć. I moi drodzy, tak odnosząc to do naszego życia, myślę, że tak samo jest i z nami. Dopóki nie opuszczamy tego miejsca schronienia, dopóki jesteśmy w społeczności, jak to ognisko, które się pali, jak te gałęzie, które są razem i palą się, dopóki jesteśmy w Kościele, w zgromadzeniu, dopóty jesteśmy bezpieczni. Ale kiedy odchodzimy, kiedy wychodzimy, grozi nam totalne niebezpieczeństwo. Totalne niebezpieczeństwo. Grozi nam śmierć. Grozi nam śmierć. I moi drodzy, Pan Jezus nigdy nie umiera. Pan Jezus jest tym arcykapłanem, który żyje na wieki. I dlatego jesteśmy bezpieczni w Kościele. Dlatego jesteśmy bezpieczni w zgromadzeniu. Czytamy w tym 35 rozdziale takie sformułowanie, że nie przyjmiesz okupu po to, aby wyjść wcześniej przed śmiercią arcykapłana poza obręb miasta. I moi drodzy, myślę, że to nam pokazuje, że w Kościele, w zgromadzeniu istnieją pewne zasady. Ten Kościół, tam później w ostatnich wierszach czytamy, że ziemia izraelska, w której mieszka Bóg, ma być czysta, ma być niesplamiona. Mają być zachowane te właśnie zasady, po wsze czasy, zasady łaski. Ale nie ma takiej możliwości, aby ktoś po prostu opuścił to miasto ucieczki, to miasto schronienia i gdzieś tam jakimiś bocznymi drogami poszedł do swojego miejsca zamieszkania, do swojej rodziny, czy też do swoich kolegów, czy też do swoich klimatów. Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości, aby poszedł jakimiś bocznymi drogami, bo moi drodzy, szatan, diabeł jest specjalistą od bocznych dróg, od dróg na skróty. I on zna wszystkie drogi na skróty. On zna wszystkie drogi gdzieś tam boczne. Słowo Boże mówi, że nic nas nie wyrwie z Jego ręki, z ręki Pana Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus żyje, i my żyjemy, ale diabeł zrobi wszystko, aby uprzykrzyć Tobie życie, aby uprzykrzyć nam życie, jeżeli nie będziemy trzymać się zgromadzenia, Kościoła, nie będziemy w łączności z dziećmi Bożymi, nie będziemy w łączności, nie będziemy w tym mieście schronienia. Wtedy diabeł pozbawi nas błogosławieństwa, pozbawi nas pokoju, radości. To wszystko skradnie, zabierze. Będzie chciał zniszczyć nasze duchowe życie. To jest taki warunek. Być może nie ma takiej mocy, aby zabić ciebie, fizycznie, ale może ograbić cię, pozbawić wszelkiego, wszelkiego błogosławieństwa. I Pan Jezus, On został zabity. W Panu Jezusie jest wszystko. W Jezusie wszystko się wypełniło. On jest wszystkim za nas, można tak powiedzieć. On jest tym arcykapłanem, ale jednocześnie jest również tym, którego ten mściciel krwi zabił za nasze grzechy. Poprzez Jego śmierć my jesteśmy uwolnieni. Słowo Boże mówi również, że takim w Księdze Izajasza w 41 rozdziale, tam jest takie słowo, chyba w 14 wierszu, Księga Izajasza, 41 rozdział. I 14 wiersz, tak. Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu. Ja ciebie wspomagam, wyrocznia Pana, odkupicielem twoim, święty Izraela. I tu, gdzie jest słowo odkupiciel, jest to samo słowo, które użyte jest w 35 rozdziale 4 Księgi Mojżeszowej. Goel, mściciel, odkupiciel, mściciel krwi. I nasz Pan, nasz Bóg, Jezus Chrystus, jest również takim odkupicielem, takim mścicielem. Słowo Boże mówi, nie mścicie się sami, ale pomsta do mnie należy. A więc On jest tym mścicielem za nas, dla nas. To słowo goel, ono ma takie głębsze jeszcze znaczenie. Ono oznacza tego, który mści się za śmierć kogoś bliskiego. A inne znaczenie jest takie, że dokonuje wykupu kogoś, kto został zaprzedany za długi. Boże Słowo mówi nam, że został przybity list dłużny obciążający nas na krzyż. Ten list dłużny z naszymi długami do krzyża. Inne znaczenie tego słowa goel oznacza wstawienie się za wdową czy za sierotą. Moi drodzy, Boże Słowo również mówi o tym, że my niegdyś nie byliśmy ludem, ale teraz jesteśmy ludem Bożym. I Bóg wstawia się za nami. On się za nami wstawia. Jezus Chrystus przed obliczem Boga. A więc dopóki jesteśmy w tym miejscu ucieczki, w tym miejscu schronienia, jesteśmy bezpieczni. To miejsce schronienia jest miejscem schronienia dla każdego. Tam w tym fragmencie jest napisane, że każdy, nawet cudzoziemiec, mógł skorzystać z tego miasta schronienia. Czy to nie jest Boża łaska? Nie tylko dla Izraela, dla każdego. Taki Samarytanin, który pojawił się na terenie Izraela i zabił Żyda, też mógł schronić się w tym miejscu schronienia, w tym mieście ucieczki, w tym miejscu schronienia. I tam nie mogła go dosięgnąć ta ręka mściciela krwi. Moi drodzy, czyż to nie wspaniałe, że Pan Jezus jest tym arcykapłanem na wieki, że On żyje, że On umarł i poprzez swoją śmierć nas wyzwolił. Jesteśmy wolni. Moglibyśmy wyjść, ale On umarł dla tego zakonu, dla tego starego życia naszego. Ale w Jezusie Chrystusie my mamy życie wieczne, ponieważ On żyje na wieki. I On jest tym naszym odkupicielem. On jest tym naszym mścicielem. Moi drodzy, kończąc już, chciałbym, abyśmy się przez chwilę jeszcze modlili, dlatego poproszę też i zespół, aby tutaj wyszedł do przodu. Moi drodzy, Słowo Boże pokazuje nam te wszystkie wspaniałości, te wspaniałe rzeczy, które Pan Jezus dla nas uczynił. I może jeszcze nigdy... Może jesteś takim uciekinierem, który gdzieś tam ciągle ucieka. Wejdź na tą drogę. Na tą drogę, która prowadzi do miasta schronienia. Ta droga jest wyraźna, prosta. A tą drogą jest Pan Jezus. On powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I nikt nie wchodzi do miasta schronienia inaczej, jak tylko przeze mnie, tak parafrazując. Jezus jest tą drogą. Jeżeli uciekasz, jeżeli jesteś tym uciekinierem, uciekasz przed mścicielem krwi, nie pozwól, aby on cię dopadł. wejdź na tą drogę. Ta droga jest prosta, ona jest dobrze oznaczona, ona jest łatwa. A nawet są tam zwiastuni, są tam świadkowie Jezusa, którzy pomogą Tobie, którzy podniosą Cię na duchu, którzy zaprowadzą Cię aż do wrót tego miasta, abyś nie zginął, abyś miał życie wieczne. A więc, moi drodzy, powstańmy już teraz. Jeżeli ktoś na tym miejscu jeszcze nie skorzystał, jeszcze nie uciekł przed Mścicielem Krwi, możesz się schronić w mieście schronienia. Możesz wejść do tego, możesz być częścią tego nowego Jeruzalem. Możesz być częścią, możesz być oblubienicą Pana. Jeżeli ktoś na tym miejscu pragnie dzisiaj swoje życie powierzyć Jezusowi, pragnie mieć tą społeczność z Nim w mieście schronienia, to zapraszam, abyś wyszedł tutaj do przodu. Chcemy się pomodlić. Jeżeli ktoś na tym miejscu chce dzisiaj swoje życie powierzyć Jezusowi w taki prawdziwy sposób, jeżeli masz dość już ucieczki, wyjdź do przodu, będziemy się modlić. A może ktoś na tym miejscu po prostu potrzebuje modlitwy z przyczyn wiadomych tylko Tobie. Bóg zna Twoje serce, widzi Twoje życie. Jeżeli potrzebujesz dziś Bożego dotknięcia, zapraszam Cię, abyś wyszedł do przodu. Będziemy się modlić.